100 lat temu służył do wyrobu kwasu siarkowego, zaś wybierany tu gips przeznaczano na potrzeby niemieckich fabryk chemicznych. Tak było już przed I wojną światową, a niezakłócone wydobycie trwało aż do lata 1944 roku. Wtedy to kopalnia gipsu i anhydrytu, dziś dobrze znana jako Nowy Ląd, została niemal w całości przeznaczona na cele wojskowe. Bardzo obszerne, odwodnione i łatwo dostępne wyrobiska kopalni zamieniono wtedy na podziemną fabrykę ukrytą pod kryptonimem Weissfisch A500427. Zakład ten, produkujący m.in. najwyższej klasy silniczki elektryczne dla marynarki i lotnictwa oraz oprzyrządowanie dla systemów radarowych, uruchomiono 27 lipca 1944 roku. Podobno właśnie w tej podziemnej fabryce testowano i podjęto wreszcie produkcję pierwszych czujników podczerwieni. W szczytowym okresie zatrudniano tu ponad 300 osób, na ogół bardzo wysokiej klasy specjalistów. Wraz z nimi jednak pracowała tam spora grupa ludzi zmuszonych do niewolniczej wręcz pracy. Produkcję anhydrytu, korzystając z niemieckich doświadczeń, wznowiono niemal bezpośrednio po wojnie. Natomiast głębinowe wydobycie gipsu podjęto dopiero w 1954 roku. Ale już 4 lata później zaczęto wydobywać gips także sposobem odkrywkowym, co niestety doprowadziło do zapomnienia części kopalnianych wyrobisk i zawalenia się wielu korytarzy. Wielu starszych górników stwierdziło, że w całej kopalni i tak nigdy nie odkryto wszystkich dawnych wyrobisk. W kopalnianych podziemiach do dziś zachowały się ślady planowo niegdyś prowadzonych zawałów, które mogą być jedynie śladami po zaniechanym wydobyciu, ale także dowodem na to, że coś za tymi zawałami ukrywano. Pewien autochton, niejaki Albert, który był górnikiem w niemieckiej jeszcze kopalni Neuland, twierdził, że latem 1944 roku ten zakład był wielokrotnie odwiedzany przez najwyższych dostojników III Rzeszy. Był tam podobno m.in. i Göring, i Frank, i Hanke, a zawsze bywał z nimi także śląski konserwator sztuki Günter Grundmann. Takie wizyty zawsze zresztą były znaczącym wydarzeniem i wiele się o nich mówiło. Stąd wiadomo, kto odwiedzał fabrykę, bo powszechnie rozpoznawany był jednak chyba tylko marszałek Rzeszy. Ów autochton opowiadał jeszcze 20 parę lat temu, że tylko niektóre wizyty dostojników były związane z tajną wojenną produkcją. Jego zdaniem, choć pod koniec życia nie potrafił tego uzasadnić, już wtedy, w lecie 1944 roku, ludzie pracujący w kopalni orientowali się, że pogipsowe wyrobiska mogą być przeznaczone na jakieś podziemne ukrycia. Dlatego starali się o tym czegoś dowiedzieć, tym bardziej, że któryś z górników przypadkowo jednak usłyszał rozmowy wysokiej rangi oficerów. Rozmawiali oni o możliwości wprowadzenia do tych podziemi nawet bardzo wielu ciężarówek. Pod koniec wojny kopalniami gipsu na Dolnym Śląsku przez dłuższy czas osobiście interesował się Günter Grundmann. Planował tam urządzenie składnic i ukryć. Z dostępnych materiałów wynika jednak, że ostatecznie pod koniec lata 1944 roku porzucił on zamiar wykorzystania kopalni w Nowym Lądzie jako miejsca ukrycia lub wielkiej składnicy dzieł sztuki. Pomimo tego wielu poszukiwaczy twierdzi, że konserwator do Nowego Lądu powrócił jednak jesienią 1944 roku. Widziano go w tym miejscu pod koniec listopada, prawdopodobnie w towarzystwie Gauleitera Hankego. Z zachowanej korespondencji konserwatora wynika też, że 21 listopada 1944 roku skierował on do właścicieli kopalni gipsu w Bartnikach list z pytaniem o możliwość wykorzystania ich zakładu do sporządzenia magazynów dzieł sztuki. Kopalnia gipsu na to pytanie odpowiedziała negatywnie, informując Grundmanna, że nie mają wolnych wyrobisk. W tej sytuacji jest zrozumiałe, dlaczego Grundmann pojechał do Nowego Lądu w towarzystwie Gauleitera. Można uznać za pewnik, że tutaj jednak nie spotkali się z odmową. Wspomniany Alfred twierdził, że po listopadowej wizycie doszło do przekształcenia wielu starych kopalnianych wyrobisk w magazyn, który mógł pomieścić nawet wielkogabarytowe skrzynie i paki. Są ludzie, którzy twierdzą, że właśnie w wyrobiskach kopalni Nowy Ląd miały zniknąć m.in. niektóre dzieła Wilmana. Miejsca tam jest sporo, bo kopalniane korytarze i komory już w tamtym czasie miały objętość niemal 40 tysięcy metrów sześciennych. Przygotowania do uruchomienia wojennej produkcji rozpoczęto w Nowym Lądzie już jesienią 43. Ów Alfred zapewne już dzięki powojennej wiedzy i doświadczeniu twierdził, że równocześnie z przygotowaniami do uruchomienia podziemnej fabryki rozpoczęto poszukiwanie miejsc nadających się na bezpieczne podziemne magazyny. W 1944 roku przygotowano je jako składy, jako magazyny dla montowanej właśnie fabryki. W tym celu dokonano przeglądu wszystkich dostępnych wyrobisk. Te, które uznano za najbardziej nadające się do celów produkcyjnych, odpowiednio przygotowano i zabezpieczono. Wejścia do wielu komór zostały zamknięte solidnymi drewnianymi ścianami, a część podziemi oznaczona jako miejsca, do których kategorycznie zakazano wstępu. Gdy w maju 1944 do fabryki zaczęły napływać transporty wyposażenia i podzespołów do produkcji, nikt nawet się nie domyślał, że część transportów po prostu znikała w innej niż fabryka części kopalni. Takie manipulowanie transportami było dość łatwe, bo ciężarówki mogły bez trudu kursować po kopalnianych chodnikach. Transporty zawsze były specjalnie chronione. Przyjeżdżały zwykle w nocy i nikt z niemieckiego personelu fabryki jednak nie uczestniczył w ich rozładunku. O wprowadzaniu do kopalni transportów sporo wiedział także kolega owego Alfreda, mieszkający przy drodze, którą jeździły te auta. Początkowo, zapewne ze względu na ilość zwożonych maszyn i wyposażenia, było ich dużo i ich przejazdy były tak częste, że właściwie nie budziły większego zainteresowania. Dopiero późną jesienią i zimą ów kolega zauważył, że do kopalni co jakiś czas wprowadzane są niezwykle silnie chronione kolumny składające się z kilku, a czasem tylko z jednej ciężarówki. To właśnie zwróciło uwagę obserwatora. Pojedyncze ciężarówki po wcześniej nie wjeżdżały do kopalni chyba nigdy. Gdy zaczął on uważnie obserwować nocne transporty, okazało się, że niemal zawsze z kopalni wraca mniej aut niż do niej wjechało. Ów Alfred twierdził, że kolega obserwujący transporty doliczył się 15, a może nawet 20 aut, które z kopalni nigdy nie wyjechały. Dziś już oczywiście nie sposób ustalić szczegółów, ale jest bardzo prawdopodobne, że jakaś ilość ukrytych ciężarówek w Nowym Lądzie stoi może do dzisiaj. Zachowały się bowiem informacje pochodzące od innego świadka, obsługującego jeden z transportów, że ochronę jesiennych i zimowych transportów stanowili wyłącznie żołnierze karnych kompanii SS. To oni, jego zdaniem, wprowadzali wszystkie ciężarówki do podziemia, tam je rozładowywali lub przygotowywali do długotrwałego, a nawet bardzo długotrwałego przechowywania.
Muzyczne radio. Tajemnice z worka Liczrzepy.
Trudno ocenić wiarygodność relacji przywiezionej w 1987 roku z Niemiec od żołnierza karnych kompanii SS, który podobno bezinteresownie opowiedział o swojej pracy w kopalni Neuland. Wynika z niej, że transporty ukrywano w specjalnie przygotowanych, odległych komorach wydobywczych. Wtedy do pracy przystępowały brygady robotników przymusowych, których zadaniem było dokładne pokrycie regałów i wszystkich skrzyni jakimś mazidłem, tłustym smarem, który miał zabezpieczać przed wilgocią. Części aut, które wjechały do kopalni już w zimie 1945 roku, nie rozładowywano. Z relacji tego świadka wynika, że widział on, jak ciężarówka wjechała na wielką, wysmarowaną mazidłem plandekę, w którą ją po prostu zawinięto, wcześniej ustawiając auto na kozłach. Ten gigantyczny pakunek od góry nakryto kolejną plandeką, w całości dokładnie posmarowano mazidłem. W ten sposób powstawało hermetyczne opakowanie, zdolne do skutecznej ochrony ciężarówki i jej ładunku przez wiele lat. Zaledwie kilka kilometrów od Nowego Lądu, w połowie lat 70. w starych wyrobiskach podobnych do tych, w których ukrywano ciężarówki, ujawniono składy mundurowe niemieckich wojsk. W 73 roku o ukrytych na ciężarówkach mundurach, pasach i innym wyposażeniu opowiadał pewien Niemiec, dawny żołnierz Wehrmachtu, który uczestniczył w ich ukrywaniu. Wtedy odnaleziono w starym wyrobisku, które wskazał ów Niemiec, całkiem dobrze zachowane dwie ciężarówki wypełnione wojskowym sprzętem. bezwartościowym już w części spleśniałym i zgnitym, ale zachowanym w całości. To znalezisko ostatecznie przekonało wątpiących o tym, że rzeczywiście stosowano pozostawianie ciężarówek w starych wyrobiskach. A bliskość łupkalni w Nowym Lądzie pozwalała wnioskować, że także tam musiano ją stosować. To była bowiem szybka, pewna metoda ukrywania, dająca szansę na sprawne i bezpieczne opuszczenie kryjówki, także już po wojnie. Miejsce to było zbadane w 1982 roku przez ekipę, która poszukiwała w karkonoszach śladów po zachowanych gdzieś skarbach, czyli po złocie Wrocławia. W czasie tej penetracji znaleziono jeszcze jeden skład mundurowy. Jest też świadek, który choć nie potrafi przedstawić na to bezpośrednich dowodów, twierdzi, że znaleziono tam także coś jeszcze. Z miejsca, w którym kiedyś ujawniono ciężarówki, wyniesiono kilka skrzyń sporej wielkości i natychmiast gdzieś się zabrano. Od tego czasu ten teren jest praktycznie nieustannie od nowa penetrowany przez coraz to nowe grupy poszukiwaczy. Gdy polska ekipa poszukująca zrabowanych dzieł sztuki rozpoczęła penetrację skrytek i magazynów Wintera Grunmana po wojnie na Dolnym Śląsku, dość szybko dotarła także do pałacu w Sichowie. Z ówcześnie posiadanych informacji jednoznacznie wynikało, że Sichów był przez długi czas wielkim magazynem dzieł sztuki, niemal rozdzielnią, z której kierowano poszczególne transporty do miejsc trwałego magazynowania i ukrycia. Choć spodziewano się ujawnienia takiego właśnie dużego magazynu, znaleziono tam jedynie resztki gromadzonych zbiorów. Ponieważ zachowały się ślady m.in. po zbijaniu skrzyń, przesłuchano okoliczną ludność, pytając, co stało się ze zbiorami. Dość szybko ustalono, że późno jesienią 1944 roku i w czasie zimy większość transportów odjechała z Sichowa. Pojechała gdzieś w kierunku właśnie Nowego Lądu. Przy okazji ustalono, że w magazynach w Sichowie, w zbiorach tych znajdowało się bardzo wiele skrzyń pochodzących m.in. z poznańskich muzeów. Pod koniec lat 60. w jednym z lwoweckich mieszkań doszło do dość dziwnego spotkania dwóch niemieckich turystów i wspomnianego Alberta. Jak opowiadał on niemal 20 lat później, Niemcy namówili go wtedy do zejścia do kopalni drogą, którą sami wybrali. Choć ów autochton nigdy nie twierdził, że był do tego zmuszony, podobno nawet po latach, gdy opowiadał o tym zdarzeniu, jednak się bał. Niemcami byli bowiem dwaj znani mu z czasów wojny oficerowie, którzy w tamtym czasie mieszkali we wschodnim Berlinie i byli obywatelami NRD. Alfred twierdził, że doskonale wiedzieli, jak z nim nawiązać kontakt, a za pomoc w wyprawie obiecali mu dać 1000 marek. Niemcy twierdzili, że potrafią wejść do kopalni tak, by nikt ich nie zobaczył. Zapewniali, że będą tam najwyżej kilkadziesiąt minut i niczego nie będą zabierać. Ale na pytanie, czego szukają, nigdy nie odpowiedzieli. W czasie nocnej wyprawy do kopalni szybko okazało się, że Alfred jest im potrzebny jedynie jako przewodnik i towarzysz w drodze do jakiegoś ukrytego wejścia. W pewnym momencie Niemcy zostawili owego autochtona na skraju lasu i dalej poszli sami. Wrócili dopiero o 3:00 nad ranem, po prawie 5 godzinach nieobecności. Niczego ze sobą nie przynieśli, chyba że było to coś małego, co mogli ukryć na przykład pod ubraniem. Ludzie ci jednak byli bardzo brudni, mocno śmierdzieli smarami i właściwie byli trudni jakby do domycia. Wtedy Alfred przypomniał sobie o zamazanych smarem ciężarówkach. Autochtonów za pomoc i towarzystwo dostał wtedy tylko 300 marek, bo jak mu powiedziano, nie ryzykował i nigdzie nie musiał wchodzić. Nakazano mu milczenie, grożąc, że zawsze mogą odnaleźć jego bądź jego najbliższych. Dlatego milczał przez tak wiele lat. I do dziś właściwie nie bardzo wiadomo, dlaczego w końcu jednak ujawnił tę historię.
Tajemnice z worka liczy rzepy. W każdą niedzielę po 8:30.